Święci, teraz mamy poselstwo drugie. Mieliśmy społeczność z Ronem, że te dwa pierwsze poselstwa będą bardzo dobrym początkiem tego szkolenia. Przejdę od razu do planu. Gdy piszę plan, czasem wychodzi on długi. Przyjdzie mi dużo czytać, ale modlę się, by w tym czytaniu Duch przemawiał. To wspaniałe, naprawdę. Temat tego poselstwa brzmi Jądro Księgi Jeremiasza. Brat Lee dzielił się poselstwem o takim tytule Jądro Księgi Jeremiasza na spotkaniu kościoła w Anaheim. Nigdy tego nie zapomnę. Robiłem notatki tak szybko, jak tylko potrafiłem, ponieważ brat był tuż obok mnie, wstał. Jej, gdy się podzielił, jakby niebo się otworzyło. Gdy się dzielił, to jakby otwierał kopalnię, do której można było wejść i rozwinąć każdy punkt na podstawie różnych części tej posługi. Wszyscy, którzy oglądacie, jeśli będziecie chcieli o tym przeczytać w Studium Życia, znajdziecie to w poselstwie 40. Ostatnim rozdziale Studium Życia Księgi Jeremiasza. Po wysłuchaniu tego, Ron jeszcze wtedy nie przeprowadził się do Anaheim, mieszkał jeszcze w Irving. Zadzwoniłem do niego w miarę od razu, opowiedziałem o tej społeczności, otrzymał transkrypt, wygładził styl i teraz to można przeczytać w Studium Życia. Doprawdy wspaniałe. Oczywiście, że mówię to samo, co nasz brat. Co on powiedział? Że Księga Jeremiasza jest niczym orzech. Ma twardą skorupę. Pamiętam, jak sam czytałem tę księgę bez posługi. Naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Brat Lee powiedział, że ta księga jest niczym orzech. Ma twardą skorupę. I co musimy zrobić? Rozłupać skorupę tej księgi i skupić się na jądrze orzecha. O tym właśnie będziemy mówili w tym poselstwie. Jądrze księgi Jeremiasza. Punkt rzymski pierwszy jest bardzo ważny. Jeśli go zrozumiecie, to zrozumiecie trzy sprawy, które składają się na to jądro. I przeczytam. Jądro Księgi Jeremiasza obejmuje trzy sprawy. Po pierwsze, to czego Bóg od nas chce. Po drugie, jacy jesteśmy w swoim upadłym stanie. I po trzecie, czym dla nas jest Chrystus? To doprawdy wspaniałe. Czego Bóg od nas chce? To pragnienie Jego serca. Jacy jesteśmy w swoim upadłym stanie? W opłakanym jesteśmy stanie. To jednak, czym jest dla nas Chrystus, niweczy to, co wiąże się z naszym upadłym stanem. I realizuje to, czego Bóg od nas chce. To doprawdy wspaniałe. Dalsza część punktu. Już to powiedziałam, aby zobaczyć te trzy sprawy, musimy rozłupać skorupkę tej księgi i skupić się na jej jądrze. Posłuchajcie tego, które stanowi kompletne nauczanie całej Biblii. To niezwykłe, co nasz brat powiedział. Teraz przejdziemy do tych trzech spraw. Punkt rzymski drugi. O tym, czego Bóg od nas chce, wzmiankuje głównie Księga Jeremiasza 2:13. Objawia ona, że nasz Bóg jest źródłem żywych wód. W następnych poselstwach oczywiście powiemy o tym wersecie 2:13. To ogromnie ważny werset w tej księdze. Tutaj jednak chcemy się skupić na Bogu, który jest źródłem żywych wód. To pokazuje nam, czego Bóg od nas chce. Punkt A. Bóg w swojej ekonomii zamierzył być źródłem. Źródłem żywych wód, żeby dać nam zaspokojenie, byśmy nim się radowali. Chcę, żebyśmy obrali go za źródło, źródło naszej istoty. Obierać Boga za źródło żywych wód można tylko w jeden sposób. Podkreśliłem to sobie. Pić z niego dzień po dniu. Tak więc dzień po dniu musimy z niego pić. Wielu z nas zna hymn numer 523. Bardzo radowałem się tym hymnem, gdy przygotowywałem się, szczególnie dziś rano, do tego poselstwa. Napisał go, jeśli się nie mylę, Simpson. Ma cztery zwrotki, które z różnego punktu widzenia mówią nam o źródle żywych wód, aspektach tego źródła. Wspomnę tylko, o czym jest mowa w tym hymnie. Po pierwsze, o źródle życia. Bóg jest dla nas takim źródłem życia. Po drugie, to źródło krwi, oczyszczającej pańskiej krwi. O tym powiemy później. Po trzecie, to źródło zdrowia. Jeśli pijemy z niego dzień po dniu, będziemy duchowo zdrowi, zdrowi psychicznie. Być witalnym to być żywym, aktywnym i zdrowym w Panu. Tak więc to źródło jest źródłem zdrowia. Na koniec to również źródło radości. Jeśli dzień po dniu pijecie z tego źródła żywych wód, przepełni was radość. Na myśl przychodziły mi wersety, na przykład Psalm 43:4. Psalmista mówi: przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Bóg jest więc naszym weselem. Znamy też werset 8:10 z księgi Nehemiasza, w którym czytamy: radość Jahwe jest naszą siłą. Możemy o tym zaświadczyć. Gdy radujemy się Panem, On staje się naszą siłą. Bardzo lubię werset 7:17 z Księgi Objawienia, gdyż rozdział ten mówi o Bożym ludzie ogólnie w różnych wiekach. Werset ten mówi: bo baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł wód życia. Czyż nie jest to wspaniałe? Baranek, Bóg baranek, który jest pośród tronu, pasie nas. Werset ten zdumiewa mnie tym, że nie mówi o człowieku pasterzu. Gdy na przykład pojedziemy do Nowej Zelandii, zobaczymy tam owce, pasie je człowiek. Nie pasie nas nawet duża owca, ale baranek. Oznacza to, że On schodzi na nasz poziom i nas pasie. Podobnie Paweł powiedział: dla słabych stałem się słaby. Tak Pan nas pasie. Pan pasie nas w taki sposób, że prowadzi nas do źródeł żywych wód, byśmy z niego pili. Naprawdę bardzo to lubię. Psalm 16 to psalm o ludzkim życiu Chrystusa. Bardzo lubię jedno wyrażenie z wersetu 11. W Twej obecności jest pełnia radości. Możemy o tym zaświadczyć. Gdy cieszymy się Bożą obecnością, przepełnia nas radość. I jeszcze dwa wersety. Psalm 42:6 mówi o zbawieniu Jego oblicza. Werset 11 zaś, że Bóg jest zbawieniem mego oblicza. Są tu więc dwa oblicza. Czym jest oblicze? Możemy powiedzieć, że twarz to obecność osoby. Oblicze to jej wyraz. Gdy Bóg swą twarz podnosi na nas, jego wyraz to jego oblicze, uśmiech. Jeśli więc zestawimy te dwa wersety, 6 i 11, to po pierwsze musimy doświadczać zbawienia jego oblicza, a to potem staje się zbawieniem naszego oblicza. Nasze oblicze, wyraz twarzy musi codziennie przyjmować zbawienie. Nie możemy paść innych. O tym przeczytamy w książce o witalnych grupach. Jak mamy paść innych, jeśli wyglądamy na przybitych? Inni powiedzą, ten chrześcijanin nie chce być jak on. Wygląda mi na smutnego i posępnego. Powinna napełniać nas radość. Musimy zachować radość. Podobnie do tego, co brat Ni powiedział. Kolejny werset, list do Rzymian 11:36. W którym czytamy, bo z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. W naszej służbie wszystko musi pochodzić z Niego, który jest źródłem żywych wód. Nasza służba powinna zawsze wypływać z Niego, ze źródła, też przez Niego, który jest środkami działania. Jest źródło żywych wód i również rzeka, która wypływa z tego źródła. Musimy więc służyć z Niego, źródła, przez Niego, środki działania i ku Niemu. Dalej czytamy, Jemu chwała na wieki. Amen. Kiedykolwiek więc służymy, tak jak dzisiaj, chcemy, by wszystko na tym spotkaniu było z Niego, przez Niego i ku Niemu. Służyło Jego chwale. Obejmuje to wszystko picie z Niego i radowanie się Nim, źródłem żywych wód. Punkt pierwszy. Jeśli codziennie mamy pić z Niego, by zrealizować Jego zamiar w Jego ekonomii, punkt pierwszy mówi, wymaga to od nas, byśmy nieustannie Pana wzywali. Jak wzywamy? Wzywamy Go z dziękczynieniem, radością, modlitwą i chwaleniem. List do Kolosan 4:2, który lubię bardzo, mówi, trwajcie niezłomnie w modlitwie, czuwając w niej. Te dwa kolejne słowa są bardzo ważne, z dziękczynieniem. Ktoś, kto się modli, jest też osobą, która dziękuje. Musimy więc składać dziękczynienie Panu. Jeśli tak czynimy, podczas gdy wzywamy, gdy dziękujemy, możemy z Niego pić. Pokazuje to nam 12 rozdział Księgi Izajasza, wiele wersetów. Wymienię tylko dwa z nich, przytoczone tutaj. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu, składajcie dziękczynienie Jahwe. W niektórych wydaniach Biblii i w hymnie przeczytamy, powiecie w owym dniu, chwalcie Pana. Dobrze, ale zgodnie z hebrajskim jest, składajcie dziękczynienie Jahwe. Pamiętam wyraźnie, że zanim przyjąłem Pana, nie dziękowałem za dużo. Ktoś pytał mnie, Ed, czyż nie ładny dzień? Odpowiadałem, mógłby być lepszy. Taki byłem. Ale gdy spotkałem Pana i On zaczął się dla mnie stawać rzeczywisty, Jestem Mu za to wdzięczny. Samoczynnie zacząłem Mu dużo dziękować. Dziękowałem Mu przez cały czas. Pamiętam, jak byłem w parku w Houston. Może to i niedorzeczne, ale pamiętam, że patrzyłem na gołębie i dziękowałem za nie Panu tam w parku. Ptaki te robią wielki bałagan. Ale ja byłem wdzięczny za wszystko. Pamiętam, że dziękowałem Panu za swego szefa. Nikt w firmie nim się nie przejmował. A ja byłem tak wdzięczny za niego. Tak po prostu, samoczynnie. W wersecie tym dalej czytamy: składajcie dziękczynienie Jahwe, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów. Oznacza to, że dzielimy się tym, czego Chrystus dokonał, co osiągnął, co uczynił, co zrealizował. Głosimy wszechzawierającą Ewangelię Bożej ekonomii. Wtedy pijemy żywą wodę. I dalej, przypominajcie, że wspaniałe, wywyższone jest imię Jego. Musimy więc wywyższać Jego imię. Wtedy z radością czerpiemy wodę z Niego, źródła żywych wód. Teraz Ewangelia Jana, rozdział 4. Mówi o Samarytance. Pan rzekł do niej: gdybyś znała dar Boga. Na tym przerwę. Nie zapytam, czym jest dar Boży, ale kto jest tym darem. Tym darem jest sam Chrystus. List do Rzymian 6:23 mówi: bo zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Boga jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Wiemy, że sam Chrystus jest życiem wiecznym. Darem Bożym jest więc to życie wieczne, również Chrystus jako to życie wieczne. Gdybyś znała dar Boga i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. W studium życia Księgi Wyjścia to znajdziecie. Brat Lee mówi tam o umiejętności picia w jednym z akapitów. Ta umiejętność obejmuje m.in. proszenie Pana o żywą wodę. Pan rzekł: to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Częstokroć tego nie praktykujemy. Musimy to praktykować. Musimy mówić: Panie Jezu, daj mi teraz żywej wody. Daj mi tę żywą wodę przez cały dzień. On z pewnością odpowie na taką modlitwę. Ominę werset 4:14, bo omówimy go później. Oczywiście list do Rzymian 10:12 to obietnica, bo ten sam Pan jest Panem wszystkich i jest bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Myślę, że nie mamy wystarczająco Boga z Chrystusa, ponieważ nie wzywamy Go wystarczająco. Wzywać Pana to przywoływać osobę. Chcemy tej osoby, więc wzywamy Go, ponieważ chcemy Jego osoby. Teraz pierwszy list do Tesaloniczan, 5:16-18. W wersecie 18 czytamy: to jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie dla was. Znać Bożą wolę to wielka rzecz. Zestawmy ten werset z wersetem 4:3a. To jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie. Uświęcenie to nie tylko oddzielenie dla Boga, to przesycenie Bogiem. Weźmy pod uwagę ponownie rozdział 5 tego listu. Jeśli Boża wola to nasze uświęcenie, a werset 18 mówi, co jest Bożą wolą dla nas, to, co mamy przed sobą, musimy praktykować, żeby żyć w rzeczywistości uświęcania się Bogiem świętym codziennie, w każdej godzinie i w każdej chwili. Owe wersety też mówią: zawsze się radujcie. Nie czytamy tu: radujcie się, gdy macie na to ochotę, radujcie się, gdy dobrze się wam układa. Nie. Zawsze się radujcie. To, że Paweł to powiedział, miało potężny wydźwięk, ponieważ on był w przeróżnych okolicznościach. W dziejach przeczytamy pod koniec, że płynął statkiem i rozpętała się wielka burza. W 27 rozdziale przeczytamy, że Paweł powiedział wszystkim na statku, by nabrali otuchy. Mężowie, nabierzcie otuchy. Jak coś takiego powiedzieć w takiej chwili? Nabierzcie otuchy. Bóg, do którego należę i któremu służę, zapewnił mnie, że nikt nie zginie ze statku. I połamał chleb. Oni już od dłuższego czasu nic nie jedli. Paweł również w takim położeniu się radował. Dalej czytamy: bezustannie się módlcie. Z posługi wiemy, w jaki praktyczny sposób tak się modlić. Wzywać Jego imienia. Po prostu wzywać: o Panie Jezu. Albo tylko: o Panie. Albo dodać: Panie Jezu, kocham Cię. W taki sposób nieustannie się modlimy. Dalej czytamy: we wszystkim dziękujcie. Nie tylko w niektórych rzeczach, ale we wszystkim. Musimy więc się modlić. Nabrać takiego nawyku związanego z życiem. Punkt drugi. Księga Izajasza 12:3 ukazuje, że przyjmujemy Boga jako nasze zbawienie, czerpiąc wodę ze źródeł zbawienia, czyli pijąc z Niego. Psalm 36:9 mówi: poisz ich rzeką Twoich rozkoszy. Może już wcześniej słyszeliście, jak się dzieliłem o pewnym bracie. Miałem brzemię o niego. Nie uczęszczał na spotkania. Odwiedzałem go mniej więcej co tydzień. Któregoś razu, gdy poszedłem do niego, rzekł do mnie: Ed, posłuchaj, możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. To angielskie porzekadło. Możesz doprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusisz go do picia. Odpowiedziałem temu bratu: nie możesz tak mówić, bo Psalm 36:9 mówi: boisz ich. Posłuchajmy, może teraz nie pijecie, ale prędzej czy później będziecie pić. Będziecie pić z niego. Nie chcemy, żeby on nas do tego zmuszał, prawda? Brat Lee opowiedział nam o kimś, kto sprzeciwiał się wzywaniu imienia Pańskiego. Pewnego dnia jechał on rowerem i uderzył w kamień. I gdy leciał w powietrzu, zawołał: o Panie Jezu! Samoczynnie wezwał imienia Pańskiego. Od tamtej pory już nie był przeciwnikiem wzywania. Na co dzień musimy się modlić: Panie, skłoń mnie do picia z rzeki Twoich rozkoszy. To słowo rozkosz w hebrajskim to Eden w liczbie mnogiej. Skłoń mnie do picia z rzeki Twoich Edenów, Twoich rozkoszy. Cofnijmy się do Księgi Rodzaju 2, 8 i 9. Bóg postawił człowieka w ogrodzie o nazwie Eden. To bardzo znaczące. Postawił go w ogrodzie, który nazywał się rozkosz, przyjemność. Nie umieścił go na uniwersytecie, ani w takim miejscu, gdzie zdobywa się wiedzę. Postawił go w miejscu o nazwie rozkosz, przyjemność. Na co to wskazuje? Bracia i siostry, bardzo to lubię. Cytat z posługi. Posłuchajmy tego. Bradley powiedział, to pokazuje, że Bóg chciał sprawić człowiekowi przyjemność, uszczęśliwić go. Podoba mi się to. Musimy o tym pamiętać. Bóg nie jest wam przeciwny. Chce wam sprawić przyjemność. Uszczęśliwić was. Czy nie jest to dobra nowina? Bóg chce teraz. Chce mnie uszczęśliwić. Wiecie, nas uszczęśliwia jedno. Jego obecność, osoba, z której można pić. To nas uszczęśliwia. Przeskoczę do Ewangelii Jana 7,37. Przytoczę część tego wersetu. Pan zawołał, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. To bardzo proste. Jeśli jednak mamy pić z Pana, musimy do Niego przyjść. Przychodźmy do Niego w ciągu dnia. Mówmy, Panie, przychodzę teraz do Ciebie. Przychodzę, by z Ciebie pić. Przychodzę i proszę, byś dał mi siebie, który jesteś żywymi wodami. Zawsze bądźmy takimi osobami, które do Niego przychodzą. Pierwszy list do Koryntian 12,13 oznajmia, wszystkim nam dano do picia jednego ducha. Księga Objawienia 22,17 mówi o duchu, a duch i oblubienica mówią, tu przerwę, duch i oblubienica mówią. Cofnijmy się do rozdziału 2 i 3. Tam duch mówi do kościołów. Ale w wersecie 22,17 to już dłużej nie duch mówi do kościołów. Duch przesycił oblubienicę na tyle, że są oni jedną osobą. Duch więc i oblubienica mówią jak jedna osoba. A mówią między innymi to, a ten, kto jest spragniony, niech przyjdzie. Ten, kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Tacy musimy być, darmo brać wodę, codziennie, wzywając Jego imienia. Wielu z nas zna Księgę Rodzaju 4,26. Od Enosza zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Enosz znaczy słaby, śmiertelny człowiek. Jesteśmy wszyscy słabi, śmiertelni. Gdy jednak wzywamy imienia Pańskiego, radujemy się Nim jako naszą siłą. Gdy wzywamy Jego imienia, radujemy się Nim, który jest nieśmiertelny. W drugim liście do Koryntian 5,4 czytamy, że gdy całkowicie zostaniemy przemienieni, zostaniemy pochłonięci przez życie. Bradley odnosi ten werset też do obecnego doświadczenia. Mówi, że w naszym obecnym doświadczeniu oznacza to, że powinniśmy żyć nie przez to, czym jesteśmy, ani co możemy uczynić, ale poprzez nieśmiertelne życie, którym jest sam Chrystus. Aby tak czynić, musimy być tymi, którzy wzywają imienia Pańskiego. Następne są wersety z psalmów. Wszystkich nie będę czytał. W psalmie 116 dużo jest o wzywaniu imienia Pańskiego. Podoba mi się to, jak ten psalm się zaczyna. Pierwsze słowa to miłuję Jahwe. Musimy tak codziennie mówić, Panie Jezu, kocham Cię. To jedne z pierwszych słów, jakie powinniśmy powiedzieć zaraz po wstaniu rano. Dalej czytamy, będę go wzywał za moich dni. Psalmista mówi o cierpieniach, jakie przychodzi, a następnie, ale wezwałem imienia Jahwe. O Panie, modlę się, ratuj mą duszę. W wersetach 12 i 13 zaś mówi tak, cóż oddam Jahwe za wszystko, co mi wyświadczył. Później powiemy o tym, czym Chrystus jest dla nas. Czym On jest dla nas? Ogromnym zestawem wszystkich korzyści, boskich i mistycznych. Co mam zrobić? Co oddam Jahwe za wszystko, co mi wyświadczył? Psalmista mówi, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Jahwe. Oznacza to, że zbawienie można pić. Zbawienie to osoba. Imię Jezus znaczy zbawienie Jahwe. Oznacza to, że możemy pić zbawienie, wzywając imienia Pańskiego. Werset 17 mówi, że musimy składać ofiarę dziękczynną i wzywać Jego imienia. Podpunkt A. Aby być naszym zbawieniem, Trójjedyny Bóg przeszedł przez proces i stał się życiodajnym duchem jako żywa woda, woda życia. Podobają mi się kolejne trzy słowa. Praktycznym Bożym zbawieniem. Podobają mi się te słowa. Praktycznym Bożym zbawieniem jest przetworzony Trójjedyny Bóg jako żywa woda. Wersety przytaczane tu mówią o piciu Pana, przychodzeniu do Niego i piciu z Niego. Księga Objawienia 22:1. Wiemy, że mówi nam o rzece wody życia, która wypływa z tronu Boga i Baranka. Rzeka ta była jasna jak kryształ. Podobają mi się te słowa, jasna jak kryształ. Co to oznacza? Jeśli naprawdę pijemy z Pana, On nas oczyszcza. On, żywa woda, jest stuprocentowo czysty. Gdy więc pijemy z Niego, On nas oczyszcza na tyle, że w nas nie ma półmroku, niczego zamazanego. Stajemy się jaśni jak kryształ. Podpunkt B. Źródło to początek, wytryskiwanie, wypływ, a rzeka przepływ. Termin źródła zbawienia wskazuje, że zbawienie stanowi początek, czyli jest źródłem. Bóg jako nasze zbawienie jest źródłem. Chrystus wytryskiwaniem zbawienia, którym się radujemy i których doświadczamy, a Duch przepływem w nas tego zbawienia. Księga Izajasza 12:12 mówi, że Jahwe jest naszą siłą i pieśnią i stał się naszym zbawieniem. Gdy więc wzywamy imienia Pana, On staje się naszym zbawieniem. A gdy staje się praktycznym zbawieniem, staje się naszą siłą, pieśnią. Podpunkt C. Aby radować się zbawieniem, musimy zdać sobie sprawę, że Pan sam jest naszym zbawieniem, siłą i pieśnią, i że wzywając Jego imienia, z radością możemy czerpać wodę ze źródeł zbawienia. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Bradley pod koniec swojej posługi, to oczywiście było pod koniec życia, często mówił, mnie to bardzo poruszało, zanoście krótkie modlitwy. Innymi słowy, czytamy o czymś w Słowie, w posłudze i tym krótko się modlimy. Tak, powinniśmy podchodzić do tych planów, po prostu zanosić krótkie modlitwy. Tak czyniąc, te plany dzięki modlitwie będą na powrót szły do Niego i staną się naszą rzeczywistością. Podpunkt D. Sposób na czerpanie wody ze źródeł boskiego zbawienia obejmuje nawrócenie, wzywanie, śpiew, dziękczynienie, chwalenie i ujawnianie zbawczych Bożych uczynków. To wszystko musi składać się na nasz boski i mistyczny nawyk. Bradley wygłosił poselstwo na szkoleniu doskonalącym. Bardzo mi się ono podobało. Nie zacytuję dosłownie, ale z grubsza przytoczę. Temat brzmiał mniej więcej tak. Budować nawyk, żeby żyć Chrystusa. Aby żyć Chrystusa, musimy stosować wszystkie te praktyki życia. Nawrócenie nie jest czymś raz na zawsze, ponieważ w Księdze Objawienia, w rozdziałach 2 i 3, pod koniec każdego listu, z wyjątkiem listu do kościoła w Filadelfii, kierowane są słowa do kościołów. Nawróć się. I znowu, nawróć się. Niech dokona się zmiana w umyśle, zmiana kursu. Zwróć się do mnie, nawróć się. Tak więc nawrócenie powinno być dla nas czymś codziennym. Punkt B. Gdy żywa woda wnika w nas, to nas przesyca, przechodzi przez całą naszą istotę i jest przez nas przyswajana i przyczynia się do odżywienia nas, przeobrażenia, upodobnienia i otoczenia chwałą. To doprawdy wspaniałe. Ostatni werset tu przytaczany to list do Rzymian 8:29-30. Więcej być może powiemy o tym w jednym z dalszych poselstw. Gdy pijemy z Pana, gdy żywa woda dostaje się do nas, tą żywą wodą jest tak naprawdę Chrystus jako duch, jako życiodajny duch. Jako duch jest On prawem w nas, prawem życia, prawem ducha życia w nas. Gdy Paweł użył słowa prawo w rozdziale 7 i 8, chodziło mu o to, że prawo jest samoczynnie działającą mocą i automatyczną zasadą. Gdy pijemy z niego, działa w nas samoczynnie moc. Automatyczna zasada. W liście do Rzymian 8:28 czytamy, a wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy kochają Boga, dla tych, którzy są powołani według Jego zamysłu. Musimy więc kochać Boga. Wiemy, że zostaliśmy powołani według Jego zamysłu, o którym tylko co mówiliśmy, czym On jest, gdy wzywamy Jego imienia, gdy pijemy z Niego praktycznie, wszystko, co nas spotyka, spotkane osoby, sprawy, sytuacje i okoliczności współdziałają dla nas ku dobremu. Słowo dobro nie oznacza czegoś w sensie naturalnym. Nie oznacza, rozbiłem samochód, i Pan da mi nowiutki samochód, BMW. Wszystko współdziała ku dobremu. Nie to oznacza dobro w tym wersecie. Trzeba umieścić to w kontekście i przejść do dalszej części wersetów. Przeczytamy tam o upodobnieniu do obrazu Syna. Dobro tu to upodobnienie do obrazu Jego Syna. Synem Bożym jest tu pierworodny Syn Boży. Upodobnienie to ukształtowanie na obraz Syna Bożego. Oznacza to, że stajemy się powieleniem pierworodnego Syna Bożego. Teraz punkt C. Bardzo mi się on podoba. Bardzo. To Ewangelia Jana 4:14b. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Gdy brat Lee otworzył nam ten werset, przeprowadzał studium krystalizujące Ewangelii Jana, też w poselstwach noszących tytuł Słowo Miłości do współpracowników i starszych, otwiera nam tę połowę wersetu i wskazuje, co następuje. Punkt pierwszy, trójjedyny Bóg płynie w boskiej Trójcy na trzech etapach. Ojciec jest źródłem, Syn wytryskiwaniem, a Duch rzeką. Punkt drugi, to, że trójjedyny Bóg płynie, jest ku życiu wiecznemu. Podpunkt A, Nowa Jerozolima jest całością życia wiecznego. Słowo zaś ku znaczy stać się. Tak więc ku życiu wiecznemu znaczy stać się całością życia wiecznego, Nową Jerozolimą. Podpunkt B kończy tak. Pijąc żywą wodę, stajemy się Nową Jerozolimą, całością życia wiecznego, metą płynącego trójjedynego Boga. To coś wielkiego. To stawia sprawę picia z Niego jako Ducha w sferze pragnienia Jego serca. Pijąc Go jako płynącego, trójjedynego Boga, stajemy się Nową Jerozolimą, a na koniec całością życia wiecznego, którym jest Nowa Jerozolima. Teraz chciałbym się podzielić czymś, co mnie bardzo poruszyło, a co wiąże się z tymi wersetami na podstawie dzieł zebranych Watchmana Nee z tomu 17, numeru 21. Tam o tym przeczytacie. To konkretne poselstwo bardzo mi pomogło. Któregoś razu służyłem wtedy w biurze LSM-u w Irving wiele lat temu. Pamiętam, że któregoś dnia byłem bardzo rozczarowany. Zajrzałem do skrzynki pocztowej. Znalazłem artykuł zatytułowany Dlaczego Pan się nie zniechęca? Ktoś podrzucił mi kopię tego artykułu. Tego właśnie mi była potrzeba. Krótko teraz podzielę się na podstawie tamtego poselstwa. Trzeba zestawić Ewangelię Jana 4,14 z wersetem 13. Przeczytam te wersety. Pan rozmawia z Samarytanką. Jezus, odpowiadając, rzekł do niej, każdy, kto pije tę wodę, będzie pragnął ponownie, ale kto by pił wodę, którą ja mu dam, w żadnym razie nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Bóg Ojciec więc jest źródłem, Bóg Syn wytryskiwaniem, wyłanianiem się źródła, Bóg Duch jest rzeką. Rzeka tu występuje w domyśle. Jest więc źródło, wytryskująca woda i rzeka. Gdy pijemy z płynącego, trójjedynego Boga w taki sposób, stajemy się całością życia wiecznego, Nową Jerozolimą. Podzielę się jeszcze jednym wersetem mówiącym o Panu Jezusie. Księga Izajasza 42,4 mówi o Panu, że nie osłabnie, ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sprawiedliwości na ziemi. Werset ten pokazuje, że Pan się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sprawiedliwości na ziemi, czyli aż nie staniemy się nową Jerozolimą w tysiącletnim królestwie. Nawiążmy znowu do doświadczenia. Gdy pijemy wodę, o której mowa w wersecie 13, znowu pragniemy. To woda tego świata. Możecie powiedzieć, że to rozrywki w tym świecie, przyjemności tego świata. To woda tego świata. To każda woda, która nie jest trójjedynym Bogiem jako wodą życia. Jeśli pijemy inną wodę, to ta woda świata nie zaspokoi naszego serca. Brat Ni zadał pytanie, dlaczego się zniechęcamy? Ponieważ staramy zaspokoić siebie przemijającymi rzeczami. Te rzeczy nie są wieczne, są nietrwałe, nie są wieczne. Gdy próbujemy zaspokoić siebie tymi przemijającymi rzeczami, rozczarowujemy się. W dalszym poselstwie zobaczymy, że tymi przemijającymi rzeczami w Księdze Jeremiasza 2:13 są popękane cysterny. Dzieci Izraela popełniły podwójne zło. Pierwsze, opuścili Boga jako źródło żywych wód. Drugie, wykopali sobie popękane cysterny, które nie mogły utrzymać wody. Te cysterny to tak naprawdę bożki. Zamienniki Chrystusa. Coś, co zastępuje Jego. Boga, który jest naszą radością. Próbowali wykopać sobie coś, czym by się uradowali. Co nie było Bogiem, Chrystusem, ani Duchem, jako płynącym, trójjedynym Bogiem. A to nie zaspokaja. Powiedzmy znowu o Panu. Na podstawie Jego życia widzimy, że w swoim ludzkim życiu czerpał On zaspokojenie jedynie z Boga. Jedynie Bóg Ojciec był Jego zaspokojeniem. Wiemy o tym na podstawie Ewangelii Mateusza, rozdziałów 10 i 11. Zapamiętajmy to. Możecie poczytać. Pan wybrał się do trzech miast. Każde z nich go odrzuciło. Wyobrażacie to sobie? Oto Bóg Wszechświata. Bóg, który się wcielił, idzie do tych trzech miejsc, a oni go całkowicie odrzucają. Co gdyby nas posłano w podróż ewangelizacyjną i pojechalibyśmy do tych trzech miejsc i nas by też całkowicie odrzucili. Pomyślelibyśmy, że nie była to Pańska wola. Kto kazał nam tam jechać? Po tym zdarzeniu, w kolejnym wersecie czytamy, że Jezus rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i rozumnymi, a objawiłeś je niemowlętom. Pan, choć go całkowicie odrzucono, wysławiał Ojca, ponieważ znajdował zaspokojenie jedynie w Bogu, w niczym innym. Gdy wrócił do Jerozolimy, któregoś razu jechał na oślęciu, wszyscy mówili Hosanna, Hosanna i rzucali gałązki palmowe przed nim. Był na szczycie popularności. Wielu z tego tłumu później krzyczało, ukrzyżuj go. Zaspokojenia więc nie szukał w tłumie, w cudzysłowie. Zaspokojenie znajdował jedynie w Bogu i Jego upodobaniu oraz woli. Psalm 16 traktuje o ludzkim życiu Jezusa. W wersecie drugim czytamy: mówię Jahwe, Tyś jest Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Tak Pan mówi do Ojca: Ojcze, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Co to oznacza? Ojcze, nie ma dla mnie błogosławieństwa, przyjemności ani radości poza Bogiem, który jest moim działem. To powinno w nas wniknąć. Nie ma dla nas błogosławieństwa, przyjemności ani radości poza Bogiem, który jest naszym działem. Wiemy, że w psalmie 73, wersecie 25, psalmista do tego dochodzi i mówi: kogo prócz Ciebie mam w niebie? Gdy jestem z Tobą, nie cieszy mnie ziemia. Musimy mówić to Panu. Ci, którzy mają zaspokojenie w Bogu, nigdy nie doznają zniechęcenia. Bóg musi być wyłącznie zaspokojeniem. Musimy Mu to również powiedzieć. Pomodlić się krótko. O Boże, Ojcze, Panie Jezu, modlę się, żebyś był moim jedynym zaspokojeniem. On na taką modlitwę odpowie: Amen. Będę Twoim jedynym zaspokojeniem. Posłuchajmy teraz następującego wersetu z Księgi Izajasza 53:2. Czytamy tam: wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Oznacza to, że w Pańskich oczach całe otoczenie Jego było suchą ziemią. Oznacza to, że z otoczenia nie otrzymywał żadnej zachęty, niczego, co by go wsparło, pocieszyło. Całe otoczenie dla Pana było suchą ziemią. On sam był korzeniem. Głęboko i niewidzialnie był zakorzeniony w Bogu Ojcu jako Jego jedynym zaspokojeniu. W formie podsumowania możemy być zaspokojeni, ponieważ przeszliśmy od Ewangelii Jana 4:13 do 4:14, a kończy się to w taki sposób, że dzięki piciu z Niego i temu, że On jest jedynym zaspokojeniem dla nas, stajemy się nową Jerozolimą. Zwłaszcza w Ewangelii Jana przeczytamy, że Pan wypowiadał słowa Ojca, wykonywał Jego dzieło, szukał Jego woli, czyli wszystko czynił ze względu na chwałę Ojca. Werset 5:41 oznajmia, że nie przyjmował chwały od ludzi. Kto na ziemi coś takiego powie? Nie przyjmuję chwały od ludzi. Przyjmuję tylko chwałę od mego Boga Ojca. W wersecie 5:19 rzekł: Syn nie może nic czynić sam od siebie, lecz tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. To wszystko pokazuje, że Pan czerpał zaspokojenie z Boga. To podaje nam powód, dlaczego Pan się nie zniechęcał. Punkt D. Celem tego, że Bóg jest źródłem żywych wód, jest doprowadzenie do powstania Kościoła, Jego przyrostu, żeby był On Jego pełnią, która Go wyrazi. Na tym polega pragnienie Bożego serca, Jego upodobanie w Jego ekonomii. Punkt E. Poza Bogiem, który jest źródłem żywych wód, nic nie ugasi naszego pragnienia, ani nie przyniesie nam zaspokojenia. Myślę, że możemy o tym zaświadczyć. Poza Bogiem, który jest źródłem żywych wód, Nic nie ugasi naszego pragnienia ani nie przyniesie nam zaspokojenia. I dalej, poza Bogiem, który się nam udziela, nic nie uczyni nas Jego przyrostem dla Jego wyrazu. Teraz chciałbym powiedzieć o niewielkiej sprawie, może niewielkiej, ale wielkiej. Dzisiaj tak naprawdę Bóg czyni jedno. Udziela się nam ze względu na Jego przyrost, wyraz. Święci, codziennie dobrze jest modlić się prostymi słowami: Boże, udziel się mi dzisiaj. Poza tym, chcę pić z Ciebie źródła żywej wody, na tyle, byś wypływał z głębi mej istoty, by inni też pili z Ciebie, a Ty mógł udzielić się tym, o których mam troskę, żeby być dla nich jedynym zaspokojeniem. Punkt F. Musimy sobie uświadomić, że kiedykolwiek Bożemu ludowi brakuje ducha życia jako wody życia, doświadczy on problemów. Możemy o tym zaświadczyć, gdy brakuje nam ducha życia, który jest wodą życia, wtedy doświadczamy kłopotów. Kiedykolwiek dzieci Izraela narzekały, szemrały przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, brakowało im wody, która oznacza ducha życia. I dalej od średnika. Gdy Boży lud cieszy się obfitością zbawczego ducha jako żywej wody, rozwiążą się problemy, jakie lud ma względem siebie i Boga. Księga Wyjścia, rozdział 17, mówi nam, że ludowi brakowało wody do picia. Mojżesz więc wziął laskę i uderzył nią skałę. I woda wydobyła się ze skały i cały lud pił. To rozwiązało wszystkie problemy. W owym rozdziale Bóg rzekł do Mojżesza, że stanie przed nim na skale, na Chorebie. To Bóg Ojciec. Skałą jest Bóg Syn, a z Boga Syna wypływa żywa woda, którą jest Bóg Duch. Jest tu więc cały trójjedyny Bóg. Bóg stoi na skale, a żywa woda wypływa z Syna, który jest Duchem. W Księdze Liczb w rozdziale 20 dzieci Izraela nie miały wody do picia, narzekały. Bóg więc powiedział Mojżeszowi: nie chcę, żebyś uderzał skałę, ale do niej przemówił na ich oczach. Przemów do skały na ich oczach, a wyda wodę. Tak wydobędziesz wodę dla nich ze skały i dasz zgromadzeniu i inwentarzowi. Na tym się skupię, bracia i siostry. Musimy się uczyć na podstawie tego przemawiać do skały. W hymnarzu znajduje się hymn napisany przez Margaret Barber. W refrenie przeczytamy o przemawianiu do skały i nakazywaniu jej popłynąć. Któregoś razu Bradley powiedział: jaki jest najlepszy sposób na radowanie się boskim przepływem? Przemawiać do Pana. Prowadzić z Nim rozmowę. Rozmawiać z Nim. Jestem tak wdzięczny, że możemy otwierać swe serce przed Panem. Psalmista powiedział w jednym z psalmów, że wylewa swe serce przed Bogiem. Nie tylko zanosimy słowo do Boga, jeśli coś nas trapi w sercu, możemy o tym powiedzieć Bogu. Możemy wydychać te rzeczy na Boże łono i wdychać Boga zgodnie z tym, o czym mówi hymn 4.7 napisany przez Simpsona. Wdycham, wdycham, wdycham pełnię i bogactwa Twe. I także naucz mnie, jak wdychać Cię. W jednej ze zwrotek wskazuje, że może wydychać smutek i grzech i oddawać to Bogu. I pojawia się w nim miejsce na to, by wdychać Boga. Musimy więc uczyć się mówić do Pana, szczególnie gdy troszczymy się o naszą młodzież. Musimy mówić im, że mogą o wielu rzeczach powiedzieć Panu. Patrzę na was, bracia i siostry. Częstokroć dochodzimy do rozdroża, z czymś się zmagamy. Przyjdźcie z tym do Pana. Powiedzcie Mu o tym. Na tym polega przemawianie do skały. Gdy przemówicie do niej, woda wypłynie w was i będziecie mogli się napić. Teraz przechodzimy do punktu rzymskiego trzeciego. To odpowiedź na drugą część jądra Księgi Jeremiasza, a mianowicie, czym jesteśmy w swym upadłym stanie. Najpierw widzimy, czego Bóg od nas chce, potem musimy zobaczyć, czym jesteśmy w swym upadłym stanie. Inny aspekt jądra Księgi Jeremiasza polega na obnażeniu tego, czym jesteśmy w swym upadłym stanie. Punkt A. Serce jest przewrotne, ponad wszystko, oraz nieuleczalnie chore. Któż je zbada? Po przeczytaniu słowa nieuleczalne możecie powiedzieć, cóż mogę zrobić? Me serce jest nieuleczalne, przewrotne. Przeczytajmy jednakże punkt pierwszy. Również te słowa dotyczące przewrotnego i nieuleczalnie chorego serca człowieka odnoszą się do Bożej ekonomii wraz z Bożym udzielaniem. Chociaż serce człowieka jest skażone i przewrotne, a stan jego nieuleczalny, nawet takie serce może być tablicą, na której Bóg wypisuje swe prawo życia. W wersecie 31-33 Pan mówił przez Jeremiasza, umieszczę swe prawo w ich wewnętrznych częściach i wypiszę na ich sercu. List do Rzymian 8:2 mówi o prawie ducha życia. List do Hebrajczyków, rozdział 8 i księga Jeremiasza, rozdział 31 mówią o prawie życia. Prawo życia to synonim prawa ducha życia. To synonimy. Co Bóg czyni? Chociaż nasze serce jest skażone i kłamliwe, a jego stan nieuleczalny, może ono być tablicą, na której Bóg wypisuje swe prawo życia. Bóg podległ procesowi i stał się życiodajnym duchem. Ta osoba, życiodajny duch, jest w naszym duchu. Jest automatycznie działającą zasadą, samoczynnie działającą mocą. Może nie ma na to czasu dzisiaj, ale w posesji 12 zobaczymy, że musimy go włączać. Włączajcie go codziennie, ponieważ on jest taką mocą, jak elektryczność. Wskażę na to w posesji 12, ale w wersecie czytamy, prawo ducha życia wyzwoliło mnie w Chrystusie Jezusie od prawa grzechu i śmierci. Bradley zadał następujące pytanie retoryczne. Kto się ukrywa pod tym mnie w tym wersecie? Prawo ducha wyzwoliło mnie. To mnie o kim mówi w tym wersecie? W książce ze szkolenia doskonalącego powiedział, to osoba, która włącza. Innymi słowy, ta osoba włącza Boga w Chrystusie jako duchu, który jest teraz w nas żywym prawem, samoczynnie działającą w nas mocą, automatycznie działającą w nas zasadą, kiedy go włączamy. Są różne na to sposoby. Gdy wzywamy Pana, włączamy go. Gdy modlitewnie czytamy słowo, włączamy to prawo. Gdy przychodzimy na spotkanie takie jak to i poddajemy się działaniu posługi słowa, włączamy go. Gdy mamy społeczność ze sobą nawzajem, włączamy go. Gdy głosimy Ewangelię, włączamy go. Działa to automatycznie, samoczynnie. Gdy go włączamy, radujemy się nim, żyjemy go. Dzieje się to bez wysiłku, a nawet podświadomie. Nawet nie jesteście tego świadomi. Żyjecie Chrystusa, ponieważ On w was działa jako prawo. Drugi list do Koryntian 3:3 mówi nam, że gdy usługujemy Chrystusem innym, to chcemy uczynić z nich listy Chrystusowe. Tym listom usługujemy. Paweł dalej mówi tak, napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Nie na tablicach z kamienia, lecz na tablicach serc z ciała. Musimy więc się modlić, kiedy mamy o kogoś troskę, czy mamy do kogoś coś powiedzieć. Chcemy, by to, że mówimy, było pasieniem. Piszemy w nich boskim i mistycznym atramentem. Tym atramentem jest duch żywego Boga. A w tym atramencie zawiera się sam Chrystus, ponieważ stajemy się listem Chrystusowym. Gdy więc inni nas widzą, mogą czytać Chrystusa w naszej istocie, poznać Go w naszej istocie. Gdy przypomnę siebie sprzed odrodzenia, jestem wdzięczny za to, że modlono się za mnie, również na uniwersytecie, na który poszedłem. Po odrodzeniu pewnej osobie mogłem czytać Chrystusa nieświadomie. Okazywał on Chrystusa wobec mnie w niezwykły sposób. Punkt drugi, to objawia, że Bóg ma sposób, w jaki udziela się człowiekowi. Raz wszedłszy w człowieka, będzie się rozprzestrzeniał z ducha do serca. W taki sposób, zgodny z jego ekonomią, rozprawia się on z sercem upadłego człowieka. Tak więc w naszej istocie serce jest nieuleczalnie chore. Nasza natura upadła jest niezmienna. Czy pójdziemy do seminarium samodoskonalącego, by poprawić swą naturę? To się nie sprawdzi. W księgarniach myślę, że jest dział z książkami na temat poprawy charakteru. Żadna z tych książek nie działa, ponieważ Biblia mówi nam w księdze Jeremiasza 13:23, czy kuszyta może odmienić swą skórę lub pantera swe cętki, a wy przywykli do złego? Czy jesteście w stanie czynić dobrze? Innymi słowy, nasza natura przywykła do złego. Jesteśmy niczym pantery. Mamy cętki. Ich nie można usunąć. Jak je usunąć? To składa się na naszą upadłą naturę. Punkt pierwszy. Opuściwszy Boga jako źródło żywych wód, Izrael stał się niegodziwy, gdyż miał nieodmienną i grzeszną naturę, podobnie do skóry kuszyty i centek pantery, których nie można odmienić. To obnaża prawdziwy stan upadłego człowieka. Punkt drugi. Jako upadli ludzie w sobie samych, przez siebie samych i z samymi sobą, jesteśmy nieuleczalnie chorzy i nieodmienni. Wszystko to pokazują te wersety. Zachęcam do przeczytania ich później. Muszę zwracać uwagę na czas. Wszystkie one są bardzo dobre i podpierają ten punkt. Punkt C. Każdy, kto prawdziwie ma wizję Pana w Jego chwale, doznaje oświecenia w sumieniu odnośnie do własnej nieczystości. To, ile o sobie wiemy, zależy od tego, w jakim stopniu widzimy Pana. Podzielę się swym doświadczeniem. Wszyscy mamy doświadczenie z tym związane. Wciąż pamiętam, jak przyjąłem Pana. Nie będę Wam opowiadał całej historii, ale na koniec przeczytałem ulotkę ewangelizacyjną pralni samoobsługowej. Przeczytałem ten traktat, poszedłem w głąb i się pomodliłem słowami z końca tego traktatu i się odrodziłem i przyjąłem na początek zbawienie. Pamiętam, jak powiedziałem do siebie, co mam teraz zrobić? Nie wiedziałem, jaki powinien być chrześcijanin, co powinien robić. Miałem współlokatora. Pomyślałem sobie, że jedno, co chrześcijanin powinien robić, to czytać Biblię. Dużo przeczytałem Biblii. Całej nie. Nie przeczytałem żadnego listu Pawła. Zacząłem więc czytać Biblię. Pamiętam, jak mój współlokator rzekł do mnie któregoś razu: Ed, dlaczego już nie przychodzisz do mego pokoju na telewizor? Co robisz u siebie? Odparłem, czytam Biblię. Lektura Biblii stała się dla mnie radością i przyjemnością. Gdy odradzacie się na nowo, powiedzmy, rodzi się wam niemowlę. Pielęgnujecie je w szczególny sposób. Pan tak czyni, gdy odradzacie się na nowo. Gdy więc czytałem, Pan jakby świecił na wszystko w Słowie. Pamiętam, jak któregoś wieczoru czytałem Słowo, nic tam nie było na temat mojej naturalnej nieczystości, ani tego, że jestem grzesznikiem, ale naprawdę, naprawdę zobaczyłem, że jestem grzesznikiem. Zobaczyłem Pana, a ponieważ zobaczyłem Jego, to i to, kim byłem. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, że jestem grzesznikiem. Gdy więc zobaczyłem, jaki byłem grzeszny, zacząłem płakać. Pomyślałem, lepiej pójdę do łazienki. Nie chcę, żeby mój współlokator to słyszał. Poszedłem więc do łazienki, odkręciłem kran, żeby on nie słyszał. I wylewałem łzy. Widziałem Pana, swoją nieczystość i grzechy, wszystko to jednocześnie. Także obmyłem się w Jego drogocennej krwi z grzechów. Pan mnie napełnił jako duch, a z kranu wciąż leciała woda. Pomyślałem, lepiej zakręcę wodę, bo przyjdzie wysoki rachunek. Więc zakręciłem kran, wybiegłem na zewnątrz, biegłem wzdłuż bloków. Wciąż pamiętam, co powiedziałem: Panie Jezu, oddaję Ci całe swe życie. Nikt mi o tym nie powiedział, żeby tak właśnie zrobić. Zrobiłem tak, ponieważ zobaczyłem wizję Pana. codziennie musimy mieć tę wizję. Ponownie punkt C. Każdy, kto prawdziwie ma wizję Pana w Jego chwale, doznaje oświecenia w sumieniu odnośnie do własnej nieczystości. To, ile o sobie wiemy, zależy od tego, w jakim stopniu widzimy Pana. Teraz Księga Izajasza, rozdział 6. Brat Lee przeprowadził szkolenie. A potem, jeśli pamiętacie, wygłosił dodatkowe poselstwa na temat Księgi Izajasza. Poselstwa te redagowałem. Zawarte są teraz w Studium Życia. Nad kilkoma studiami życia pracowałem. W każdym razie, w tym konkretnym Studium Życia czytamy, że Izajasz zobaczył wizję Pana, gdy trwał w przygnębieniu. Był przygnębiony. Gdy jesteśmy przygnębieni, wtedy możemy tak naprawdę zobaczyć wizję Pana. Dlaczego był taki smutny? Ponieważ w wersecie 6.1 czytamy w roku śmierci króla Uzjasza. Co do tego króla, był on dobrym władcą, ale umarł. Więc Izajasz był z tego powodu bardzo smutny. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana, siedzącego na tronie, wysokim i wyniosłym. Takiego Pana musimy zobaczyć. Werset 5 zaś mówi, biada mi. Zobaczyłem Pana, a teraz widzę siebie. Jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla Jahwe zastępów. Zobaczyłem Pana siedzącego na tronie. Ten werset mówi o Chrystusie, ponieważ w Ewangelii Jana 12:41 apostoł mówi, to powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał Jego chwałę i mówił o Nim. Izajasz ujrzał wtedy chwałę Chrystusa. Wiemy, co Hiob powiedział pod koniec. Przedtem tylko ucho słyszało o Tobie. Hiob nie powiedział, słyszałem Cię, ale słyszałem o Tobie. Oznacza to, że słuchanie o Panu było przekazywanie Mu jedynie informacji. Powiedział więc, lecz teraz moje oko ujrzało Cię, dlatego czuję do siebie odrazę i kajam się w prochu i popiele. W Ewangelii Łukasza 5:8, gdy Szymon Piotr spotkał Pana, ten mu powiedział, nie złapałeś ani jednej ryby, zapuść sieć z drugiej strony łodzi. I w sieciach znalazło się mnóstwo ryb. Szymon Piotr był zdumiony. Czytamy, że upadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Innymi słowy, zdał sobie od razu sprawę, że był grzeszny. Podoba mi się, co Pan odparł. Zrobię z Ciebie rybaka ludzi. Będziesz łowił ryby, żywe ryby. Będziesz rybakiem ludzi. Punkty poniżej. Punkt pierwszy. Im bardziej widzimy Pana i doznajemy obnażenia, tym bardziej zostajemy oczyszczeni. Musimy podtrzymywać społeczność z Panem za sprawą stałego oczyszczenia Pańską krwią. Punkt drugi. W sensie nowotestamentowym ujrzenie Boga jest równoznaczne zyskaniu Go w osobistym doświadczeniu. Oznacza to, że codziennie musimy się modlić, Panie, otwórz mi oczy, bym ujrzał Ciebie. W Ewangelii Mateusza 5:8 czytamy, błogosławieni czystego serca, bo oni będą widzieć Boga. Być czystego serca to mieć za cel jedynie Chrystusa, czyli że naszym jedynym celem jest sam Bóg, ponieważ On jest Bogiem. To oznacza, że gdy przychodzimy na spotkanie, takie jak to, Naszym celem nie jest wysłuchanie dobrego poselstwa, a jedynie ujrzenie Boga. Chcemy zobaczyć Boga. Aby ujrzeć Go, musimy być czystego serca. Oznacza to ponownie, że naszym jedynym celem jest sam Bóg. Tak więc ujrzenie Boga jest równoznaczne zyskaniu Go w osobistym doświadczeniu. Przejdę dalej. Oznacza to, że zyskać Boga to przyjąć Go w Jego pierwiastku, życiu i naturze, żeby móc się stać Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Punkt trzeci, to, że widzimy Boga, nas przeobraża, ponieważ gdy Go widzimy, przyjmujemy w siebie Jego pierwiastek, a stary pierwiastek jest usuwany. Widzieć Boga to być przeobrażonym, chwalebny obraz Chrystusa, Boga człowieka, dzięki czemu możemy wyrażać Boga w Jego życiu i reprezentować Go w Jego władzy. To pokazuje nam drugi list do Koryntian 3:18. Punkty czwarty i piąty bardzo mi się podobają. Bóg, na którego dzisiaj patrzymy, jest zwieńczonym duchem. I możemy na niego patrzeć w swoim duchu. Ten zwieńczony duch jest w naszym duchu. Nie musimy patrzeć w ten sposób. Patrzymy na Niego w swoim duchu. Podczas porannego czuwania, choćby to było 15 lub 20 minut, mamy czas na to, by być z Panem. Czas na to, by trwać w Panu. Punkt piąty. Możemy modlitewnie czytać Jego Słowo, rozmawiać z Nim. Poruszamy tu sprawę rozmowy. Możemy zanosić do Niego krótkie modlitwy. Ponownie sprawa krótkich modlitw. Wówczas pojawi się odczucie, że coś przyjmujemy z Bożego pierwiastka i że wchłaniamy Boże bogactwa. W taki sposób dzień po dniu poddani jesteśmy boskiemu przeobrażeniu. Tak się dzieje dzięki temu, że patrzymy na zwieńczonego Boga jako ducha w naszym duchu. To doprawdy takie chwalebne. I wiemy, że punkt szósty, im bardziej widzimy Boga, znamy Go i kochamy, tym większą czujemy do siebie odrazę i tym częściej zapieramy się siebie. Oczywiście w Księdze Hioba 42:5 Hiob ujrzał Boga. Werset szósty mówi, dlatego czuję do siebie odrazę. Oznacza to, że Hiob nienawidził siebie, ale Boga kochał, ponieważ Go ujrzał. Dalej powiedział, nawracam się w prochu i popiele. Teraz przechodzimy do trzeciej sprawy związanej z jądrem tej księgi. Trzecia sprawa związana z jądrem księgi Jeremiasza to to, czym dla nas jest Chrystus. Punkt A. Oto idą dni, mówi Pan, że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą odrośl. A to jest jego imię, którym go zwać będą, Jahwe sprawiedliwością naszą. Czyż nie jest to wspaniałe, że Jahwe, którym jest Jezus jako nasze zbawienie, jest naszą sprawiedliwością? To słowo odrośl tutaj, wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą odrośl, oznacza młody pęd, czyli coś wyrasta, pęd. Ta nowa odrośl wyrosła. Chrystus był tą sprawiedliwą odroślą, która wyszła z Dawida. Był synem Dawida. Wiemy też, że był panem Dawida. Za chwilę to pokażemy. Odrośl Jahwe oznacza, że w wyniku wcielenia, posłuchajmy tego, Chrystus jest nowością Jahwe Boga. Nowością Jahwe Boga, żeby trójjedyny Bóg się rozgałęził z boskości do człowieczeństwa. Służy to przyrostowi i szerzeniu się Jahwe Boga w tym wszechświecie. Przejdę dalej. Odrośl, Jahwe, posłuchajmy tego, co przeczytamy w posłudze. Odrośl ta wskazuje na bogactwa, odświeżenie, wigor, wzrost i wydajną moc boskiego życia. Kiedy więc dotykamy się Chrystusa, odrośli Jahwe, dotykamy się bogactw, oświeżenia, wigoru, wzrostu i wydajnej mocy boskiego życia. Punkt pierwszy. Wyrażenie Jahwe sprawiedliwością naszą odnosi się do Chrystusa w Jego boskości, a wyrażenie sprawiedliwa odrośl do Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Mówiłem oczywiście o odrośli Jahwe, czyli tak naprawdę o Chrystusie w Jego boskości. A sprawiedliwa odrośl odnosi się do Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Punkt drugi. Występujące tu imię Jahwe sprawiedliwością naszą wskazuje, że Chrystus, będący potomkiem Dawida, nie jest jedynie człowiekiem, lecz także Jahwe, który stworzył niebiosa i ziemię, wybrał Abrahama, utworzył rasę Izraela i był Panem Dawida. Tym, którego ten nazwał Panem. Dalej czytamy, co następuje. Chrystus przyszedł jako odrośl Dawida. Odrośl Dawida to jego syn, który jest samym Jahwe, Panem Dawida, żeby być sprawiedliwością Bożego ludu. Tak więc z jednej strony Chrystus jest Panem Dawida. Dawid nazywał go Panem. Z drugiej strony, Chrystus jest synem Dawida. Wywodził się z Dawida w swoim człowieczeństwie. Wiemy oczywiście, że Pan wypowiedział te słowa do faryzeuszy i przeciwników pochodzenia żydowskiego. Oni zadawali mu różne pytania. Na koniec on ich zapytał. Było to pytanie nad pytaniami. Co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Powiedzieli mu, Dawida. Rzekł do nich, jakże więc Dawid w duchu nazywa go Panem, mówiąc, powiedział Pan do Pana mego, siądź po mojej prawej ręce, aż położę Twoich wrogów pod Twe stopy. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże jest on jego synem? Jako Pan Dawida jest więc Bogiem, a jako syn Dawida człowiekiem, Bogiem człowiekiem. Jest zarówno Panem Dawida, jak i jego synem. A w końcówce rozdziału 22 z Ewangelii Mateusza przeczytamy, nikt też od tego dnia nie ośmielił się go już więcej pytać. To było wspaniałe. Pozostałe wersety, Księga Objawienia 5:5 mówi, że jest on korzeniem Dawida. I to samo oznajmia werset 22:16. Podpunkt A teraz. Jego odkupienie stanowi podstawę. Możemy więc uwierzyć w Chrystusa i przyjąć Boże przebaczenie. A Bóg może nas usprawiedliwić i ubrać Chrystusa jako szatę sprawiedliwości. Co to znaczy, że Bóg nas usprawiedliwia? To znaczy, że przyjmuje nas zgodnie ze swoim poziomem sprawiedliwości. A poziomem tym jest sam Chrystus jako nasza szata sprawiedliwości. Taki jest ten Boży poziom sprawiedliwości. Jak Bóg nas przyjmie zgodnie z tym poziomem sprawiedliwości? Jedynie wtedy, gdy obieramy Chrystusa za szatę sprawiedliwości. Zaczerpnęliśmy to z Księgi Izajasza 61:10. Czytamy tam, oblókł mnie, czyli Izajasza lub nas, w szaty zbawienia. Oblókł szczelnie szatą sprawiedliwości. Czy nie jest to wspaniałe? Owinięci jesteśmy Chrystusem jako szatą sprawiedliwości. Izajasz dalej mówi, że jest jak oblubieniec, który ma nakrycie głowy jak kapłan, jak oblubienica, która zdobi się we własne klejnoty. Izajasza więc urzekło odzianie się w Chrystusa, szatę sprawiedliwości, i przyrównuje siebie do oblubieńca i oblubienicy. To zdumiewające. Podpunkt B. To umożliwia Chrystusowi, który jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga, wejść w nas jako nasze życie, nasze wewnętrzne prawo życia i nasze wszystko po to, by udzielić się nam w celu zrealizowania wiecznej Bożej ekonomii. Teraz, gdy widzimy, że Chrystus jest naszą sprawiedliwością, musimy przejść do punktu B. Sam Chrystus jest nowym przymierzem, nowym testamentem życia danym nam przez Boga. To na podstawie księgi Izajasza 42:6 i 49:8. W wersetach tych Bóg mówi do Chrystusa, że dał Go jako przymierze dla ludu. Tak więc sam Chrystus jest nowym przymierzem. Księga Jeremiasza 31:31-34 mówi o nowym przymierzu i jego treści. W posesji 12 powiemy o tym bardziej szczegółowo. Jeremiasz mówi, umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach. Prawo to Bóg w Chrystusie jako duch życia. Stał się On w zmartwychwstaniu automatycznie działającą zasadą i samoczynnie działającą mocą w naszym duchu. To jak z przyciąganiem ziemskim. To samoczynnie działająca moc, automatycznie działająca zasada. Bierzecie do ręki Biblię, trzymam ją i puszczam. Spadnie. Wiemy, że to prawo przyciągania zadziała samoczynnie i automatycznie. Istnieje też prawo aerodynamiki, silniejsze od prawa przyciągania. To tak udaje się nam pokonać to prawo przyciągania. Potrzebne jest nam inne prawo, żeby przezwyciężyć prawo przyciągania. Więc potrzebujemy prawa ducha życia, żeby przezwyciężyć prawo grzechu i śmierci. Inny przykład na prawo. Autonomiczny system nerwowy. Serce, jego tętno, układ trawienny. Podaję tylko te dwa przykłady. One działają automatycznie, samoczynnie. Nie czuję teraz żołądka. Gdybym coś odczuwał, to byłbym chory. Coś byłoby nie tak z nim. Nie tak dawno coś zjadłem. Wiem, że organizm przyswaja pokarm, który zjadłem, i zachodzi to samoczynnie oraz automatycznie. Powołam się na dwa inne przykłady. Mamy psy. Pies ma życie zwierzęce. Istnieje też prawo tego życia. Działa automatycznie zasada w takim życiu. Samoczynnie działa moc. Nasz pies lubi kopać jamy. Nie był na kursie kopania jam. Nie uczyliśmy go tego. Samoczynnie i automatycznie to robi. Mojej żonie przysparza to zmartwień. Czasem przychodzi i mówi, Ed, Buddy wykopał znowu jamę. I to są naprawdę duże jamy. Więc ona musi z jakiegoś sklepu przywieźć ziemię, by to zasypać. Bo pies rozrzuca ziemię daleko. Uwielbia kopać jamy. Wiemy też, że psy gonią za kotami. To prawo życia, jakie pies posiada. W nich działa ta samoczynnie i automatycznie działająca zasada, moc. Wiemy też, że koty łapią myszy. Kto ich tego nauczył? To prawo życia, jakie mają w sobie. To automatycznie działająca zasada ich życia, samoczynnie działająca moc tego życia. Teraz powiem o czymś, o czym być może nadmienię w poselstwie 12, a co mnie bardzo uradowało. Na czym polega funkcja prawa życia? Zastanówcie się nad tym. Powiemy o tym trochę później. Powiem tak. Funkcja prawa życia bądź prawo ducha życia, automatycznie działająca zasada tego prawa życia, samoczynnie działająca moc tego prawa, polega na udzielaniu nam życia. Polega na tym, by dać nam życie. W Ewangelii Jana 10:10 Pan mówi: ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Abyśmy mieli życie w obfitości, musiał przejść przez proces. Na koniec wszedł w zmartwychwstanie. Stał się życiodajnym duchem. To słowo życiodajne stało się dla mnie pełne znaczenia, ponieważ opisuje funkcję ducha. Na czym ona polega? Czym jest to prawo ducha? Prawo życia, prawo ducha życia? Nadaniu nam życia. Ten duch jest życiodajnym duchem. Gdy włączamy tego ducha, on daje nam życie. W każdym razie bardzo tym się radowałem. Ewangelia Jana 6:63 mówi, że to duch daje życie. 2 Koryntian 3:6 Paweł powiedział, że był sługą ducha i że duch daje życie. To na tym polega funkcja prawa ducha życia. Punkt pierwszy. W Grece tego samego słowa używa się na określenie przymierza, jak i testamentu. Przymierze i testament to jedno i to samo, lecz za życia jego twórcy jest to przymierze. Umowa. Po jego śmierci zaś testament. Współcześnie terminem testament określa się ostatnią wolę. Podpunkt B. Przymierze to umowa zawierająca obietnicę, iż jego twórca dokona czegoś na rzecz ujętych w niej ludzi. Testament zaś to wola zawierająca to, co już zostało wykonane, a teraz jest zapisane spadkobiercy. Jeśli mamy odziedziczyć to, co zapisano w Nowym Przymierzu, o tym mówi list do Hebrajczyków 9:16-17, bo gdzie jest testament, tam śmierć tego, który sporządził testament, musi z konieczności być stwierdzona. Testament bowiem jest potwierdzony w przypadku umarłych, ponieważ nigdy nie ma on mocy, gdy ten, kto sporządził testament, żyje. Tak więc Chrystus sporządził testament, uczynił to oficjalnie, gdy ustanowił swój stół, pański stół. Wcielił w życie to nowe przymierze, nowy testament przez swoją krew. Możemy to powiedzieć przy jego stole. On umarł na krzyżu i stało się to częścią rzeczywistości jego stołu. W wyniku jego śmierci Nowy Testament wszedł w życie. Powiedzmy, że napisałem wolę i zapisałem całą majątność Yorkowi. Wszystko. York może być trochę rozczarowany, ponieważ grosza jest niewiele. To głównie książki Studium Życia, książki Posługi i inne książki. Aby to przeszło na niego, ja muszę umrzeć. Tak samo rzecz się ma z Panem. On umarł na krzyżu, żeby ustanowić Nowy Testament. Posłuchajmy. Gdy wszedł w zmartwychwstanie, stał się Nowym Testamentem. Gdy umarł, ustanowił Nowy Testament lub inaczej Nowe Przymierze. Gdy zmartwychwstał, stał się Nowym Przymierzem. Możemy też powiedzieć, że stał się tym, co zapisano w Nowym Przymierzu. Punkt drugi. Stare Przymierze prawa jest obrazem Boga. Nowe Przymierze łaski zaś osobą Boga. Podpunkt A. Gdy wierzymy w Chrystusa, osoba, którą ukazuje ten obraz, wchodzi w nas i wypełnia sprawiedliwe wymogi prawa. Gdy postępujemy według Ducha i na Niego kierujemy umysł. Podpunkt B. Za sprawą swej śmierci Chrystus wypełnił wymogi Bożej sprawiedliwości zgodnie z Bożym prawem i wcielił w życie nowe przymierze, a w swoim zmartwychwstaniu stał się nowym przymierzem, łącznie z wszystkimi jego zapisami. To wspaniała świadomość. On tak naprawdę stał się nowym przymierzem w zmartwychwstaniu. I ponownie, Księga Izajasza 42, 6 i 9, Bóg mówi do Chrystusa, że dał go za przymierze dla ludu. Podpunkt C. W swoim wniebowstąpieniu Chrystus otworzył zwój nowego przymierza dotyczący Bożej ekonomii, a w swej niebiańskiej posłudze jako pośrednik, wykonawca wypełnia jego treść. Tak więc przez swą śmierć wcielił w życie nowe przymierze. W zmartwychwstaniu stał się nowym przymierzem. We wniebowstąpieniu jest wykonawcą nowego przymierza. Upewnia się, że wszystko z tego nowego przymierza, a mianowicie wszystkie bogactwa, którymi jest, są wprowadzane w życie, udzielane nam. Podpunkt D. Chrystus jako lew z pokolenia Judy przezwyciężył i pokonał szatana. Jako odkupieńczy baranek zabrał grzech i grzechy upadłego człowieka, a jako siedem duchów wlewa w nas siebie jako treść zwoju nowego przymierza. Podpunkt E. Boże zbawienie, Boże błogosławieństwa i wszystkie Boże bogactwa zostały zagwarantowane nam w przymierzu, a przymierzem tym jest Chrystus. Posłuchajmy teraz tego. Rzeczywistością setek zapisów w Nowym Testamencie jest Chrystus. Bóg zapisał nam samego siebie w Chrystusie jako Ducha. To wspaniałe. To dlatego w liście do Efezjan 1:3 czytamy: ubłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebiańskich w Chrystusie. Wszelkie błogosławieństwa z Nowego Testamentu są duchowe. To tak naprawdę sam Duch, który jest błogosławieństwami w różnych aspektach. Teraz punkt trzeci. Nasz duch to konto bankowe, które obejmuje wszystkie zapisy nowego przymierza. Powiedzmy, że mamy konto bankowe, a na nim bilion dolarów. My jednak o tym nie wiemy. I nie korzystamy z tego. Musimy sobie uświadomić, że nasz duch jest takim kontem bankowym, a na nim to, co nam zapisano w Nowym Przymierzu, a czym jest sam Chrystus. Możemy czerpać z tego, co nam zapisano, dzięki wzywaniu Jego imienia. Podam przykład. Gdy wzywamy imienia Pańskiego, to, co zapisane zostało w Nowym Przymierzu, jest nam udzielane. I dalej czytamy. Dzięki prawu Ducha Życia zapisy te są nam udzielane i stają się dla nas realne. Punkt czwarty. Centrum, treścią i rzeczywistością Nowego Przymierza jest wewnętrzne prawo życia. W swej esencji prawo to odnosi się do boskiego życia, którym jest trójjedyny Bóg, ucieleśniony we wszechzawierającym duchu i urzeczywistniany jako życiodajny duch. Jest On tym, który został przetworzony i zwieńczony, żeby być wszystkim dla swego wybranego ludu. Podpunkt A. W Nowym Przymierzu Bóg umieszcza siebie w wybranym ludzie jako jego życie, a życie to jest prawem, samoczynną mocą i automatycznie działającą zasadą. Podpunkt B. Według życia, prawa Nowego Przymierza, tym prawem jest przetworzony Trójjedyny Bóg, a według funkcji tego prawa jest ono potężną boską zdolnością. Zdolność ta może uczynić nas wszystko ze względu na realizację Bożej ekonomii. Podpunkt C. Co do esencji, prawem tym jest Bóg w Chrystusie jako Duch. Kolejna część tego punktu jest bardzo ważna. Co do funkcji, prawo to ma zdolność nas przybóstwić. Tak więc funkcja prawa życia lub ducha życia polega na przebóstwieniu nas. To dlatego powiedziałem, że funkcja prawa życia lub ducha życia polega na daniu nam życia. Życie to osoba. Życiem jest Bóg w Chrystusie jako Duch. To, że On daje nam życie automatycznie i samoczynnie, przebóstwia nas. Na tym polega ta Jego funkcja. I dalej, ponadto zdolność wewnętrznego prawa życia tworzy z nas członki ciała Chrystusa, pełniące przeróżne funkcje. Teraz przechodzimy do podpunktu D. Pisanie prawa życia na naszym sercu odpowiada nowotestamentowej nauce dotyczącej rozprzestrzeniania się boskiego życia z centrum naszej istoty, czyli naszego ducha, do otaczającego go serca. Bóg pisze swe prawo na naszym sercu, poruszając się z ducha do serca, żeby wypisać to, czym On jest w naszej istocie. I ostatni punkt. Za pośrednictwem samoczynnej, automatycznie działającej funkcji boskiego życia w nas, podoba mi się to, mamy zdolność do poznawania Boga, życia Go, jak również do stania się Bogiem w Jego życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie, żebyśmy mogli się stać Jego przyrostem, powiększeniem i być Jego pełnią, żeby Bóg zyskał swój wieczny wyraz. Święci, przedstawiliśmy jądro Księgi Jeremiasza. Myślę, że to zyskamy, gdy będziemy się nad tym modlili. Nad tymi trzema punktami. Jądro Księgi Jeremiasza obejmuje te trzy sprawy. To, czego Bóg od nas chce, to po pierwsze, jacy jesteśmy w swoim upadłym stanie, to po drugie, i czym dla nas jest Chrystus, to po trzecie. Te trzy sprawy składają się na jądro Księgi Jeremiasza. Te trzy sprawy tworzą kompletne nauczanie całej Biblii. To zdumiewające. To, czego Bóg od nas chce, jacy jesteśmy w swoim upadłym stanie i czym dla nas jest Chrystus. Więc wypowiadajmy krótkie modlitwy, gdy będziemy czytali pozostałe punkty rzymskie od 2 do 4. Te punkty można bardziej szczegółowo opisać na podstawie innych fragmentów z posługi. I takie jest to jądro tej księgi. Jeśli to widzimy, księga ta stanie przed nami otworem, jak nigdy wcześniej. Pamiętam, jak siedziałem na spotkaniu obok brata Lee, gdy on tym się dzielił. Wprawiło mnie to w podziw. Wciąż mam ów zeszyt porannego żywienia z notatkami z tego konkretnego poselstwa. Na tym zakończę. Tym jest jądro księgi Jeremiasza. Amen.